nad rozlewiskiem.
Stragany, pojedynki rycerskie, średniowieczne warsztaty i tłumy ludzi, którzy na kilka dni przenieśli się w czasie. Tak wyglądało ubiegłotygodniowe oblężenie Malborka. Wokół zamku znów można było poczuć atmosferę średniowiecznego miasta, choć oczywiście tym razem bez konieczności zdobywania twierdzy. Wydarzenie co prawda już za nami, ale emocje jeszcze nie opadły, dlatego wracamy do najważniejszych momentów z tegorocznego oblężenia Malborka. A pomoże nam w tym kierownik działu marketingu Muzeum Zamkowego w Malborku, Iwona Orszulek. Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry, cześć wszystkim. Ta edycja była jubileuszowa, 25-lecie. Fajnie, że udało nam się wytrwać do tych 25 lat, mimo wielu różnych sytuacji po drodze, bo mieliśmy przecież tutaj remonty wiaduktu, mieliśmy tutaj projekt duży przebudowy naszych wałów von Plauena, oczywiście pandemia jeszcze,
no właśnie,
która
nie
też...
wspominając o tym, że był COVID po drodze.
Tak, był COVID po drodze, więc on też pokrzyżował plamy, ale cieszę się, że ta 25. edycja się udała i że mogliśmy ją zorganizować.
Z jednej strony święto dla samego Muzeum Zamkowego w Malborku, z drugiej strony chyba także dla rekonstruktorów, których zawsze przybywają tutaj setki, no i dla gości. Przecież to nie tylko mieszkańcy Malborka, ale chyba przede wszystkim turyści, którzy zjeżdżają tutaj naprawdę tłumnie.
Zgadza się. Ja nawet spotykam się, będąc służbowo w Poznaniu, gdzie ludzie mówią, jedziemy do Malborka, jak się tylko dowiedzieli, że jestem z Muzeum Zamkowego i że chętnie tutaj wracają co roku. No i też po wiadomościach, które otrzymujemy, gdzie gro osób pyta, kiedy będzie to oblężenie, kiedy będą bilety, kiedy będzie program. I to pokazuje, że naprawdę zainteresowanie jest duże. No i cieszy nas to, że ludzie chętnie wracają do nas co rok, żeby oglądać nasze pokazy, warsztaty, bo oblężenie Malborka to jest pokazanie trochę tego średniowiecza. My w ten sposób też edukujemy. A to jest nasza misja.
No kiedy będzie następne oblężenie? Następne, drodzy Państwo, będzie za rok, jeżeli ktoś nie skorzystał w tym roku. Przypomnijmy, z czego można było skorzystać tu na miejscu? No bo to właśnie szereg warsztatów, wykuwanie broni, zdaje się.
Tak, mała zbrojownia przygotowana przez tutaj naszych już zamkowych edukatorów. Można było spróbować pisma średniowiecznego, czyli kaligrafia. Były walki piesze, były pokazy machin oblężniczych, pokazy ptaków i pokazy życia obozowego.
Wiele tych punktów, ale tym kulminacyjnym była jak zawsze wieczorna inscenizacja.
Tak, rycerska przygoda na zamku i później inscenizacja nocna, piątek, sobota.
Coś, co się zawsze cieszy największym zainteresowaniem.
Tak, i o dziwo bilety bardzo szybko się wyprzedały. W czwartek właściwie już biletów nie było, więc cóż mogę powiedzieć, zapraszamy za rok. No ale jakby, jeżeli ktoś nie dojechał do Malborka, a chciałby trochę skosztować tego życia średniowiecznego, to my mamy niespodziankę, ponieważ Muzeum Zamkowe w Malborku ma dwa oddziały, zamek w Sztumie i zamek w Kwidzynie. Do 8 i 9 sierpnia zapraszamy do zamku w Sztumie. Nie będzie to tak spektakularne wydarzenie może jak w Malborku, no bo mamy tutaj ponad 600 rekonstruktorów, ale w Sztumie też pokażemy tą namiastkę życia obozowego. Również będzie można wziąć udział w warsztatach, zobaczyć inscenizację pasowania na rycerza, wziąć udział w pochodzie, czy zobaczyć turniej konny.
To w takim razie, jeżeli ktoś nie mógł w tym roku dotrzeć na zamek, to my Państwu pokażemy, jak tegoroczne oblężenie Malborka wyglądało. Co tu za słodkości powstają?
Malborski marcepan. Pierwsze nasze oblężenie Malborka z uwagi na to, że premiera naszego produktu była dopiero w grudniu ubiegłego roku, więc dużo takich imprez jeszcze przed nami. Marta Bartosz, taka inna.
To tak to wszystko powstaje, tak? Za pomocą takiego gigantycznego moździerza tutaj się rozgniata te migdały.
Tutaj na potrzeby troszeczkę historycznego odtworzenia mamy moździerz kamienny, niemniej jednak w pracowni pracujemy na specjalnych maszynkach. Nie dałoby rady naszej już troszeczkę poważniejszej skali zrobić właśnie w takich prowizorycznych urządzeniach.
Zresztą te opakowania, w których znajdują się te marcepany, też już takie nowoczesne, chyba kiedyś tak to nie wyglądało. Cóż to są za marcepanki? Bo różne kolory są.
Masa marcepanowa to jest surowa masa migdałowa z cukrem pudrem. Oryginalna receptura mówi, że powinny być obtoczone.
To będą pistacje, te zielone. To ciemne to będzie gorzkie kakao, a to pomarańczowe?
Skórka pomarańczowa, słuchajcie, cudownie podkreśla smak migdałów. I do tego cukier puder, zgodnie z oryginalną recepturą.
Wydaje mi się, że jak było oblężenie Malborka, to raczej rycerstwo jeszcze się marcepankami nie raczyło. Mogę się mylić.
Znaczy się, historia naszego malborskiego marcepana datowana jest na XIX wiek.
Czyli nie mogli.
Jeszcze nie mogli. Niemniej jednak, z tego co rozmawiamy tutaj z przewodnikami, historykami, migdał na zamku już był. Troszeczkę inaczej był wykorzystywany do produkcji mleka migdałowego. No niemniej jednak no, musieli na takie cuda jeszcze troszeczkę poczekać nasi mieszkańcy Malborka.
Migdał traktujemy jako coś egzotycznego?
Zdecydowanie tak.
No właśnie, no bo na zamku w Malborku, nie wiem czy wiesz, ale był kiedyś za sprawą wielkich mistrzów zwierzyniec i ściągali takie egzotyczne zwierzaczki, na przykład jakieś pumy, tygrysy, lwy, mieli tu na zamku w Malborku.
Im dalej w las, tym więcej drzew, jak to się mówi. Same historie są przecudowne. Jestem sama tak samo zaczarowana i oczarowana historią Malborka. Więc jak usłyszałam, że był migdał w Malborku, że była masa marcepanowa i marcepan, dlatego tak bardzo się tematem zainteresowałam.
A ja się zastanawiam, czy kiedyś rycerstwo parzyło sobie kawę. Ja w każdym razie chętnie sobie zaparzę i uraczę się marcepankami.
Walka!
No, z nami jeden z rycerzy, Paweł Dondajewski. Przyjechał pan z...
Bydgoszczy, dzień dobry.
Patrzę na te walki. Nie powiedziałbym, że do pierwszej krwi, ale naprawdę nawalacie się tymi mieczami, jak się patrzy.
No, większość nas trenuje to jako sport. Można porównać to do boksu. Ubieramy to jest i lubimy się po prostu bić.
Zasady? Pewnie tak.
Jak najbardziej. Jak w każdej dziedzinie sportu mamy też swoje zasady. Polega to na tym, żeby zadać kilka dobrze osadzonych ciosów. Każdy dobrze osadzony cios to jest jeden punkt. Mamy sędziów, którzy te punkty zliczają, następnie sumują, porównują wyniki i na podstawie tego jest informacja, który zawodnik wygrał.
Czyli to nie jest wolna amerykanka, choć na pierwszy rzut oka, bardziej niż boks, przypomina mi to wrestling. Natomiast czy walki, treningi kończycie z siniakami?
Jakby nie patrzeć, mamy różne kategorie walki w naszym sporcie. Coś, co bardziej przypomina szermierkę, sportowe walki rycerskie, i mamy pełnokontaktowe walki rycerskie. Jeśli chodzi o siniaki i kontuzje, oczywiście jak w każdym sporcie się zdarzają. Jest to często chęć wyżycia się, chęć sprawdzenia uzbrojenia, a też ewentualnie nowej taktyki, która może wychodzi, a czasem nie.
Ale złej krwi między wami nie ma, bo widzę, że po każdej skończonej walce raczej jest przybita piątka i nawet tulas.
Większość nas dobrze się zna i jak mnie patrzeć lubi i nie chcielibyśmy sobie zrobić bezpośrednio krzywdy z racji tego, że za tydzień albo za dwa pojedziemy na kolejny turniej, gdzie pewnie też się spotkamy. Turniejów jest naprawdę dużo. Kolega z Warszawy zaczął organizować taką stronę, gdzie można sprawdzić turnieje rycerskie.pl.
To jak ktoś chce zostać rycerzem, to tam zapraszamy.
Turniejów w całej Polsce potrafią być trzy w tym samym terminie, więc trzeba znaleźć sobie taki, który najlepiej odpowiada.
No i jak się podoba ta bijatyka?
Trafiliśmy na pojedynki, więc zaczynamy mocno.
Z wysokiego C. Robi wrażenie?
Robi wrażenie. Tak jest. Szczególnie na młodzieży.
Podoba się?
Tak.
Pan z Malborka? Czy z daleka?
Białystok.
Jak się podoba cała otoczka, oblążenie Malborka? Teraz akurat pojedynek.
No już oglądaliśmy to 3 lata temu. Że się spodobało, to jesteśmy drugi raz. To nie jest coś, co się ogląda codziennie. I tu jest dość dobry dostęp. W Grunwaldzie to jest rzesza ludzi, tam nic nie widać. A tutaj jest bliska.
Przerażenie w oczach widziałem.
Ale podobało się.
Czyli to zachwyt.
Zachwyt, tak.
Bardzo ciekawie. Jesteśmy pierwszy raz na tych walkach rycerskich. Tutaj widzimy duże przygotowanie po stronie każdego zawodników. Każdy musi mieć swoją zbroję. Jest to duży wysiłek, wiadomo, finansowy, no i też hobbystycznie.
Ale chyba wrażenie robi też dlatego, że widać, oni ręki nie odstawiają, tam idą bardzo mocne ciosy.
Tak.
Że oni sobie krzywdy nie zrobią.
Jakby pan był wcześniej, ten pan słyszał, jak sędzia mówił właśnie, że to są specjalne reguły walki, że musi być duży zamach, nie może być cios słaby. Musi być zza siebie, od dołu albo z góry. Wtedy jest zaliczony. A miecze są nieostrzone, ale mają 2 mm rantu i są sprawdzane przed bitwą.
A z nami Marcin Twarowski z zespołu Via Torres, lider zespołu. Co to za instrument, który przed chwilą słyszeliśmy? Wygląda jak średniowieczna gitara.
To jest protoplasta gitary, to jest generalnie lutnia średniowieczna, czyli instrument wzorowany na replice z XIV-XIII wieku. No i z tego ewoluowała później gitara.
Wydaje mi się, że Jaskier grał na czymś podobnym, tak, w Wiedźminie.
Tak,
to
tak,
to?
Tak, dokładnie, na lutni. Co prawda nie wiemy, w jakiej epoce akurat on był osadzony, ale jeżeli grał, to na takiej.
Czym się zajmujecie? Rozumiem, że jeździcie od jednego do drugiego właśnie takiego wydarzenia, promując kulturę średniowieczną, historię?
Tak, generalnie jesteśmy zespołem muzyki dawnej, no i promujemy kulturę, poprzez szczególnie muzyczną kulturę średniowiecza i nie tylko, bo różnych epok, ale generalnie jeżeli chodzi o muzykę dawną, no to od wieku IX, X do muzyki nawet i XIX wieku albo współczesnej folkowej można przedstawiać za pomocą tych instrumentów, za pomocą różnego rodzaju koncertów, no i zarówno na imprezach historycznych, tak jak tutaj oblężenie Malborka, jak scenizacja bitwy pod Grunwaldem i wiele innych wydarzeń, które są w całej Polsce organizowane.
A sami jesteście z Malborka albo macie z tym miastem jakieś związki?
Mamy związki emocjonalne, bardzo silne, ale jesteśmy wszyscy z Warszawy, więc przyjechaliśmy tutaj na oblężenie z Warszawy.
Tak spoglądam na ten instrument, nawet są progi, jak w dzisiejszej gitarze. Zawsze tak było?
To znaczy tak, tylko te progi w przeciwieństwie do gitary są zrobione ze struny. Jak się przyjrzeć, to jest po prostu struna opleciona, która ma węzełek i w ten sposób są progi, więc one nie są wbite metalowe, tylko ruchome. Można sobie to lekko zmienić. Z tego wyewoluowały oczywiście późniejsze progi, takie stałe już.
Gryf podobny, ale na samym pudle zamiast tej klasycznej dziury jest jakiś ładny wzorek.
Tak, to jest rozeta. Generalnie no, rozety są i dzisiaj, ale po prostu, żeby ten instrument był bardziej zdobny, no to wtedy się robiło takie rozety. A gryf no, różni się tym, że jest zakrzywiony, a po drugie to ma dużo więcej strun. Bo jak policzymy kołeczki, to jest ich 11.
Wszystko musi być zgodnie ze sztuką, więc oprócz tego, że instrumenty w ramach sztuki dawnej, to także i stroje. Jesteście ubrani tak, jak to powinno wyglądać.
Tak, jesteśmy wszyscy ubrani zgodnie z datowaniem oblężenia Malborka, więc to są dworskie stroje z przełomu XIV i XV wieku. Dokładnie tak jak to tutaj były uczty na Zamku Malborskim, no to tak właśnie ludzie się ubierali. Tak też Grajkowie mogli być ubrani, zależnie jakiej byli prowinencji, czy byli z ludu, czy też byli szlachetnie urodzonymi muzykami.
Teraz festiwal oblężenia Malborka, ale mówi pan, że można was usłyszeć na innych tego typu wydarzeniach, to jakby ktoś chciał, to gdzie was szukać?
Generalnie można nas będzie teraz znaleźć na przykład też na inscenizacji Bitwy pod Gniewem, czyli Wiwat Waza. To już jest XVII-wieczna prowinencja. Generalnie mamy też w Szczecinie, będziemy na Templariadzie, więc na wielu, wielu imprezach. No teraz lipiec to już jest druga połowa sezonu, więc już tych imprez większość była, ale jeszcze kilka się znajdzie.
Proszę zatem szukać. Via Torres, zespół muzyki dawnej, Marcin Twarowski. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję pięknie.
Dzisiaj są podpłomyki i pasternak z marchewką.
A kuchnia jest o tyle istotna, że przecież rycerstwo, także i podczas oblężenia Malborka, jeść musiało.
Oczywiście. Większość rycerzy miała obsługę swojego pocztu, w związku z czym oni dbali o ich aprowizację. Natomiast wiadomo, że królewskie i krzyżackie wojska miały swoją aprowizację. Jagiełło miał swoją na wozach, które ciągnęły się za wojskiem, a krzyżacy w Malborku mieli oczywiście swoje zapasy zgromadzone od lat w piwnicach i w spichlerzach na Dolnym Zamku.
Czy to jest kuchnia, jaką znamy dzisiaj? Czy w ogóle możemy porównywać? Czy to są przepisy, które jeszcze pozostały do dziś?
Przepisem, który możemy spekulować, że istniał w średniowieczu i którego używamy do dzisiaj, jest przepis na kiszone ogórki oraz na chleb pszenny i żytni, dlatego że tutaj metodologia pracy i skład się nie zmienił. Jasne, na przestrzeni wieków doszły różne dodatki, na przykład kartofle tłuczone, które się dodaje do chlebów, ale wiadomo, że kartofle się rozpowszechnił u nas dopiero w połowie XIX wieku. W średniowieczu go nie znano i Kolumb go jeszcze nie przywiózł. Natomiast były różne uszlachetniacze, dlatego że jeżeli było biednie, to się dodawało do chleba wszystko łącznie, nawet zmieloną korą brzozową.
Tymi kiszonymi ogórkami pani mnie zainteresowała. A co tam do takiego słoika, czy nie, do kamionki może leciało? Też chrzan?
Do garnka. Do garnka albo do beczki. Na pewno był chrzan, koper i czosnek. Koper jest chyba najbardziej rozpowszechnioną przyprawą lokalną. Bardzo popularna wbrew pozorom była kolendra, którą dzisiaj kojarzymy z kuchnią hinduską, a u nas była powszechna w średniowieczu, od wczesnego do późnego średniowiecza. I z lokalnych przypraw był też kminek. kochany po prostu na całej Słowiańszczyźnie. Dzisiaj jest to domena naszych sąsiadów Czechów.
Abstrahując, że wy jesteście przepięknie ubrani, jak w czasach średniowiecza, ale nawet kuchenne elementy, czyli na przykład garnki, jakieś żeliwne?
Co to jest? Nie, żeliwa nie odlewano w średniowieczu, było to technologicznie jeszcze poza zasięgiem. W związku z czym większość garnków używanych przez zwykłe gospodarstwa domowe była gliniana. Ich wytrzymałość określa się na mniej więcej 12 do 18 miesięcy, jeżeli chodzi o to, ile mogły służyć w domu, bo potem pękały, ktoś się upuszczał, utłukiwały się. Natomiast jeżeli chodzi o metalowe utensylia kuchenne, to przede wszystkim patelnie i duże kotły, które służyły jednocześnie jako wielki kocioł do wszystkiego, na przykład też do prania. Były wielofunkcyjne, ale ponieważ miały właśnie pojemność między 30, 50 a 100 litrów, no to nie używano ich w takim gotowaniu codziennym, bo były za duże. Ale jeżeli trzeba było wygotować giezła, bieliznę, pościele, no to właśnie używało się kotłów.
Dobrze, spoglądam na te podpłomyki, a co tam jeszcze dzisiaj na tapecie? Bo widzę, że marchew także i była krojona.
Tak, marchew co prawda jest pomarańczowa, więc datowana dopiero na XVII wiek, ale dzisiaj bardzo trudno znaleźć czarną czy białą marchew średniowieczną. Marchewkę ugotujemy do garnirowania potraw z pasternaku. Można było zrobić puree, można go było obgotować i zjeść jako dodatek. Można go było upiec, co zresztą sprawia, że pasternak jest bardzo smaczny, a jak jeszcze się posypie serem, to już w ogóle jest zakąska, którą można serwować nawet w restauracji. Mamy też w planach zrobienie średniowiecznej lasagne, jeśli nam starczy czasu. To będą duże kwadraty makaronu z miękkiej pszenicy, posypane pikantnymi przyprawami, cynamonem, imbirem, gałką muszkatołową i do tego będzie ostry, stary ser i topione masło.
Mam wrażenie, że niewiele się zmieniły te smaki od średniowiecza, skoro i lasagne, skoro i puree.
Bardzo zmieniły się przyprawy, dlatego że średniowiecze kochało się w przyprawach bardzo intensywnych. W Polsce zresztą średniowieczny styl przyprawiania dań był popularny aż do XVIII wieku, na co narzekali posłowie, na przykład francuscy, którzy przyjeżdżali na dwór królewski i mówili, że jedzenie jest niejadalne poza rybami, które Polacy przyprawiają świetnie. Więc w średniowieczu mieliśmy bardzo popularne dwie przyprawy, czyli ostrą i słodką do mięsa. Składały się z imbiru, cynamonu, gałki muszkatołowej albo skórki muszkatołowej, pieprzu, goździków. I to była ta ostra przyprawa, a słodka miała jeszcze dodatkowo dodany cukier trzcinowy. I tym przyprawiało się pieczone, gotowane, duszone mięsa. W średniowieczu bardzo popularnym przysmakiem na wszystkich odpustach były gofry i wafle. I gofrownice mamy już potwierdzone w średniowieczu w XIII wieku.
I też była taka kratkowana?
Była taka kratkowana. Jeżeli przyjdzie pan do Muzeum Błękitny Baranek w Gdańsku, to jest tam zestaw małych cynowych zabawek dla dzieci i kuchennych, dla jakiejś dziewczynki. I jest tam miniaturowa gofrowniczka dla nas cyny, która dokładnie wygląda jak dzisiejsze gofrownice. Jest prostokątna, zamykana i ma właśnie tą kratownicę.
Kto by pomyślał? O średniowiecznych smakach opowiadała państwu
Małgorzata Skowron z Gdańskiej Roty Mieszczańskiej.
Robimy naczynie z gliny. Bardzo nam się podoba. Synek robi właśnie miseczkę.
Trudna sprawa na takim prawdziwym kole garncarskim. Czy nie? Czy łatwo?
To jest takie ręczne, a ja byłem na takim elektrycznym, więc po prostu mam doświadczenie.
Co tutaj się dzieje? Co wy robicie?
My tutaj tkamy.
To chyba jakaś skomplikowana rzecz, co?
Właśnie nieskomplikowana. 15 minut tłumaczenia i prawda już przyswoił człowiek, nawet średnio rozgarnięty.
Jakieś wzorki chyba tutaj powstają, tak?
Oj, wzorki są raczej wynikiem tego, że nie idzie nierówno. Powinno być równo, wzorków nie powinno być. Jesteśmy bardzo pozytywnie, szczerze zaskoczone. Jesteśmy fankami średniowiecza, więc nie spodziewałyśmy się, że to będzie aż tak genialnie zorganizowane.
Małgorzata Krasna-Korycińska, jestem archeologiem, a dzisiaj sobie pokazujemy, jak tkano w średniowieczu, farbowano i wokół tych wszystkich wełenek, jakie były problemy. No i można sobie spróbować. Okazuje się, że może nie są to wielkie problemy, jak się dobrze wytłumaczy. Tkanie polega na użyciu warsztatu tkackiego albo takiego małego warsztaciku zwanego bartkiem. Robiono materiały dopiero na ubrania.
To później z takiego materiału można było sporządzić spódnicę, sukienkę?
Suknie, wszystkie ubrania, ale też koce na przykład. Także my idziemy w tym kierunku. W czasie oblężenia ten zamek żyje i żyje pod grodzie, czyli tak jak wyglądało to w tamtych czasach. Nie było pustych alejek, tylko wszędzie żyli, pracowali ludzie, tak? Handlowali, pokazywali swoje rzemiosło, zachęcali, szukali też uczniów. Także chyba to jest bardzo pozytywne, bo zamek dobry ruch zrobił, że ożywił.
Czyli warownia malborska była wówczas takim dużym miastem w sumie. Czy tak, wokół też było miasto?
Tak, to było centrum okolicy. Tu zjeżdżali rzemieślnicy, rolnicy, sprzedawali swoje wyroby. To było ogromne miasto, bo dzisiejszy układ urbanistyczny, nawet jeżeli są to bloki, z stoi przy uliczkach, przy których stały budynki w XV, czy tam jeszcze wcześniej XIV wieku. To była centralna warownia państwa krzyżackiego. Niesamowita organizacja. Piekarnie, spiżarnie, stolarnie. To była skala niemalże już przemysłowa.
Jak co roku fantastyczna była to zabawa przenieść się do czasów średniowiecza. Warsztaty rzemieślnicze, muzyka dawna, turnieje rycerskie i ciekawe stoiska z lokalnymi produktami. Jeżeli ktoś nie dał rady dotrzeć w tym roku, to zapraszamy za rok na oblężenie Malborka. To była audycja Nad Rozlewiskiem. Mateusz Czerwiński, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
Nad Rozlewiskiem.